Dzień dobry, program W Cztery Oczy. Przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka i zabieram dzisiaj Państwa w kolejną podróż, w której udowodnimy, że bariery istnieją tylko w naszych głowach, ale dzisiaj będzie naprawdę bardzo wysoko, bo zawędrujemy aż na najwyższy szczyt Afryki, czyli Kilimandżaro. Ze mną Dawid Górny, podróżnik, sportowiec, ale przede wszystkim członek Wyprawy Niewidomych na Kilimandżaro. Witam Cię, Dawid, bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
Teraz wyobrażam sobie słuchaczy, którzy siedzą przy radioodbiornikach i słyszą niewidomi wyprawa na Kilimandżaro. Zastanawiają się, czy dzisiaj nie jest 1 kwietnia i to nie jest Puma Aprilis. Opowiedz proszę, skąd w ogóle ten pomysł i czy to faktycznie jest realne, że Wy, czyli trzy osoby niewidome wraz z przewodnikami, no, rozpoczynacie próbę zdobycia tego szczytu.
No tak, w ogóle bardzo Ci chciałem podziękować za tak miłe słowa na początku. Myślę, że część z nich była na wyrost, bo chyba nie czuję się takim sportowcem sensu stricto per se, ale rzeczywiście sport zawsze był mi bliski. Bardzo lubię aktywność sportową, nawet można powiedzieć, że mniej go oglądam czy słucham tego, co się dzieje, a zdecydowanie więcej wolę robić. Skąd góry? Góry mogą się wydawać w ogóle takim tematem niespecjalnie dla osób niewidomych, no bo to, co słyszy się powszechnie, no to gratyfikacją tego, że się człowiek strasznie zmęczy na tych szlakach, to jest ten widok, no czego osoby niewidome raczej nie doświadczają, ale tych elementów jest cała masa, które są fajne, tak? Jest ten cały team building, jest właśnie ta współpraca z asystentem, asystentami, bycie w grupie, bycie też takim członkiem tej grupy, który nie zawadza, ale jednocześnie też jest jakąś równoprawną osobą. No i pomysł, skąd Kilimandżaro, no bo głównie chodziliśmy, bo jest nas troje osób niewidomych i głównie chodziliśmy po niższych górach zdecydowanie. Do tej pory wymyśliliśmy sobie Kilimandżaro właśnie z tych względów takich społecznych, że chcemy to zrobić, bo no bo chcemy, bo to jest fajny projekt i oczywiście dla każdego z nas jest to wyzwanie, ale też jest to takie pokazanie, że faktycznie te ograniczenia głównie są w naszych przekonaniach, w naszych głowach, można powiedzieć szerzej. No i czy to jest realne, już odpowiadając sensu stricto? Nam się wydaje, że zdecydowanie tak. Przez półtora roku się mocno przygotowywaliśmy fizycznie, psychicznie. Właśnie tworzyliśmy ten zespół, bo jeszcze półtora roku temu byliśmy luźną grupą osób, które się nie znały w większości. No a dzisiaj czujemy, że faktycznie stworzyliśmy grupę. Jesteśmy przygotowani, mamy zebrane fundusze, już właściwie kupione bilety, kupioną wyprawę. No i chcemy się na tym szczycie za mniej więcej miesiąc znaleźć.
Dawid, porozmawiajmy o tym, jak ty odbierasz góry, bo gramy w tej samej lidze. Ja i ty jesteśmy osobami niewidomymi. No mam kilka wyjść za sobą, jeżeli chodzi o polskie góry, gdzieś w Tatrach, gdzieś w Bieszczadach i powiem ci, totalnie nie jestem w stanie zrozumieć kogoś, kto jest osobą niewidomą i odbiera z tego przyjemność. Raz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, każdy kamień, każda jakaś nierówność, którą ja napotykałem, wywracałem się, wpadałem w drzewo, bo takie sytuacje też mnie spotykały, bardzo mnie do tego zniechęcały. Ja wiem, że ktoś może odbić piłeczkę i powiedzieć, że co jest fajnego, na przykład pływać w basenie 6 km od ściany do ściany. Wracając do początku mojego pytania, jak ty odbierasz góry i jak tym potrafisz się cieszyć? Wspominałeś na początku rozmowy o tym, że ktoś, kto widzi, może iść w góry dla widoków, a ty idziesz, ponieważ?
No, to jest bardzo zasadne pytanie i myślę, że tutaj właśnie ile sportów, tyle można by odbić piłeczek, natomiast nie odbijając piłeczki, bo uważam, że każdy sobie właśnie musi tę aktywność dopasować do swoich potrzeb. Ja szalenie lubię relacje z ludźmi. A góry dają na to bardzo dużą możliwość. Tam właśnie to bycie z asystentem to jest takie budowanie tej relacji ramię w ramię przy jeszcze tych założeniach, o których mówisz, tak, że się potykam, że jest sporo tych niebezpieczeństw, łatwo...
Bo też to robisz, rozumiem, tak?
Oczywiście, oczywiście. To jest tak, że moi znajomi właśnie...
Cieszę się, że nie jestem ciemajdą w takim
razie. Nie, to się zdarza każdemu. Właśnie moi znajomi ukuli takie powiedzenie, że uprawiam dynamiczną jogę w górach, bo jak widzą, jak moje kostki się wyginają, no to mają przekonanie, że za chwilę będzie trzeba wzywać helikopter. Naprawdę po górach chodzę dużo i jeszcze nie było takiej potrzeby, nawet nie trzeba trzeba było mi pomagać schodzić. Udaje się to póki co. Natomiast tak, dla mnie ta relacja jest najważniejsza, ale też to poczucie przyrody. Tam jest mnóstwo fajnych zapachów, mnóstwo fajnych dźwięków, których no, da się doświadczyć tylko w górach. To poczucie przestrzeni. Więc w pewnym sensie, oczywiście odbierając to przez inne zmysły, dla mnie też tych widoków jest tam dużo. No poza tym chodzę z ludźmi, którzy na szczęście lubią opowiadać o tym, co się wokół znajduje. Idę właśnie z Michałem, który będzie moim asystentem na Kilimandżaro i już też niejedna góra za nami, między innymi Teide. I pamiętam, że na tej górze była taka sytuacja, że była bardzo trudna ścieżka. Byliśmy ponad 12 godzin na szlaku, niewiele z tego odpoczywaliśmy. Bardzo ostre bazaltowe skały, takie wulkaniczne, które mi pociachały nogi, no bo było wąsko. Ja tego nie byłem w stanie na tyle zauważyć. Miałem i tak ogromną satysfakcję, czułem ogromną wdzięczność do Michała. Zresztą jak schodziliśmy, co było najtrudniejsze, to on do mnie mówił jak komentator sportowy. Naprawdę, to był praktycznie audiodeskrypcja każdego kroku, łącznie z techniką schodzenia, jaka będzie najlepsza do zrobienia tego. No i tu się śmiałem, mówię, niech nagrodą będzie to, że przez 2,5 godziny nikt tak uważnie ci nie słuchał jak ja.
Dawid, wyłapuję swoim sprawnym radiowym uchem słowo asystent. Mam wrażenie, że używasz go jako zastępnik słowa przewodnik. Robisz to celowo?
Trochę tak, bo przewodnik może się kojarzyć wieloznacznie i przewodnik no to jest ktoś, kto też czasami po prostu bardziej wyznacza cel, a tu wyznaczamy sobie cel wspólnie i ten cel wspólnie realizujemy, dlatego lubię jakoś tego asystenta. No oczywiście też używam przewodnik i asystent w miarę równorzędnie, natomiast oczywiście słowo typu opiekun, no to... Mam nadzieję, że też to czujesz. Nie.
Musimy budować i opowiadać słowem obraz naszym słuchaczom. Teraz proszę cię o taki raport techniczny. Dobrze, jesteśmy gotowi, ubraliśmy buty, wychodzimy z namiotu i przed nami ścieżka w górę. I jak to technicznie wygląda poruszanie się trójka osób niewidomych w wysokich górach na Kilimandżaro wraz ze swoimi asystentami? Opowiedz to proszę, jak to będzie technicznie wyglądać i jak do tej pory się wspinacie, czy może nie wspinacie, co tyle podróżujecie po górach?
My bardziej uprawiamy trekking niż wspinaczkę.
No właśnie, tu nie ma elementów wspinaczki, tak?
Tak, tam technicznie będzie o tyle prościej, że raczej tej wspinaczki się nie spodziewamy. Być może tam parę metrów będzie takich, gdzie trzeba będzie się przesekurować liną, ale to naprawdę jest jakoś marginalnie zaznaczone i tyle. No myślę, że to będzie tak jak na szlakach choćby w Tatrach, czyli tam, gdzie jest trochę szerzej, no idzie się bardziej jakby za łokieć, jak taką klasyczną metodą.
Czy trzymasz asystenta
tak,
za łokieć?
Za łokieć, za plecak i tyle. Ostatnio opracowywaliśmy taką nową metodę chodzenia, bo niestety w wąskich miejscach, których też się w Tatrach spotyka dużo, bardzo źle się tak idzie. Nie da się iść obok siebie. Nawet jak się częściowo schowam za właśnie mojego przewodnika, asystenta, to jest to bardzo uciążliwe. No i jak byliśmy na Babiej Górze, to opracowaliśmy taki system, że troczymy kija trekkingowego jednego do plecaka. On jest sztywny, ja się go mogę fajnie przytrzymać. To też nie zagraża Michałowi, czego się baliśmy, że go będę dźgał tym kijem, ale na szczęście tak nie jest. No i mogę wtedy iść bardziej za nim, i też ręka mi się tak nie męczy, no bo nie muszę jej trzymać tak bardzo w górze, bo to jest ogromne wyzwanie. Jak się idzie tak 15 minut, to luzik, ale jak się idzie 2 godziny, 3, 5, a czasami i tak bywa, gdzie ta ręka cały czas jest w górze, to naprawdę nogi przestają być kompletnie problemem.
Wyprawa na Kilimandżaro, czyli najwyższe szczyty Afryki, kiedy dokładnie zaczynacie to przedsięwzięcie, kiedy wylot z Polski i kiedy planujecie być już na szczycie?
Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, kiedy na szczycie będziemy. Wylatujemy 26 sierpnia. Tego samego dnia wieczorem tam dotrzemy. Kolejny dzień jest na to, żeby się zaaklimatyzować w samej Afryce, w Tanzanii. Pewnie gdzieś zrobimy sobie jakąś małą wycieczkę, poczekać też ewentualnie na bagaże, które mogłyby nie dotrzeć, no bo jednak bez tego sprzętu to na to Kilimandżaro byłoby trudno wyjść, bo potrzebujemy oczywiście i mat, i śpiworów, i sporo innego sprzętu. Nawet do niedawna nie wiedziałem, że jest aż taki wybór w tym sprzęcie. Mimo tego, że chodzę po górach i się interesowałem, to jednak to jest troszkę inna bajka.
Mogę ci przerwać na chwilkę, tak. Powiem ci krótką anegdotę. Wyprawa niepełnosprawnych organizowana przez Piotrka Pogona, znanego też spinacza, który zdobywa najwyższe szczyty ziemi bez jednego płuca, i opowiadał mi, jak szykował właśnie wyprawę na Kilimandżaro, pewnie o niej też za chwilę porozmawiamy. I Kasia Rogowiec, czyli niepełnosprawna sportsmenka polska, która nie ma dwóch przedramion. I Piotrek do niej dzwoni z awanturą, mówi: Kasiu, dalej nie wysłałaś mi swojego rozmiaru rękawiczek. A ona mówi: Piotrek, przecież nie mam rąk. Więc taka to była historia. Więc oddaję ci głos, kontynuuj, proszę.
Okej. No właśnie, więc tu akurat my potrzebujemy sprzętu właśnie w pełnym zakresie. Też się troszkę dziwiłem, że potrzebujemy choćby rękawic takich zimowych, dosyć porządnych, bo tam na górze i wieje, i jest bardzo, bardzo zimno. No więc też dajemy sobie taki czas na to, że jeżeli linie lotnicze zagubią, no nie do końca, ale zagubią ten bagaż, no to, że będzie szansa, że on do nas dotrze. No i potem planujemy, że w ciągu 5 dni od startu, czyli na początku września, no chcielibyśmy na szczycie Kilimandżaro stanąć. No i wracamy 7 do Polski. Także no, w tym czasie musimy się na pewno zamknąć.
Jakie miałeś obawy? Jakie masz obawy przed tą wyprawą? Co ci najbardziej spędza sens powiek, jak pomyślisz sobie o zdobywaniu tego szczytu?
A to akurat bardzo ewoluowało u mnie. Na początku bardzo się bałem tego, że po prostu nie dam rady, że to będzie też taki zawód dla ludzi, którzy idą ze mną, że na przykład jeżeli ja nie wyjdę, no to Michał też nie wyjdzie, nie? I ja oczywiście wiem, że on tam idzie, no głównie z tego powodu, że ja tam jestem i jest moją pomocą, ale też bardzo bym chciał, żebyśmy razem na tym szczycie stanęli, bo tak jak mówię, dla mnie to jest relacja równorzędna i też czuję, że no jeżeli on nie da rady, to pewnie ja nie dam rady, a jak ja nie dam rady, no to on nie da rady i to jest taka presja jeszcze dodatkowa i to było dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj myślę, że i przegadaliśmy ten temat i mnie się trochę to w głowie poukładało, że ta droga na szczyt, bez względu na to, gdzie ona się skończy, jest celem samym w sobie i naprawdę ogromną wartością. No i jeżeli organizm powie stop i będzie zagrożenie życia, no to nie będziemy się tam pchali na siłę, ale na pewno zrobimy wszystko, żeby się tam znaleźć. W tej chwili chyba to, co mnie najbardziej przeraża, to zachowanie takiej higieny, co może brzmieć zabawnie, ale no jednak tam nie będziemy mieli dostępu do prysznica, do jakiejś wygodnej toalety, no a to nie jest kwestia jednego czy dwóch dni, tylko będziemy tam prawdopodobnie 7 lub 8, więc to jest jakoś coś, co mnie spina, coś, czego wcześniej nie doświadczałem w takim zakresie. Oczywiście mamy to poukładane i gdzieś tam są na to rozwiązania, no ale jest to coś, z czym będę się mierzył po raz pierwszy i chyba jako coś nieznanego mnie jakoś stresuje.
Była już wyprawa kilka lat temu osób z niepełnosprawnościami właśnie na, żeby zdobyć Kilimandżaro. Pamiętam, że na szczycie znalazł się choćby też niewidomy Łukasz Żelechowski, ale wyprawy stricte samych osób niewidomych jeszcze nie było. A czy ty miałeś okazję rozmowy z Łukaszem, konsultowania, co przydaje się właśnie, jeżeli chodzi o taką wiedzę osób niewidomych, które już na tym najwyższym szczycie Afryki kiedyś się znalazły?
A co ciekawe, właśnie nie, bo nie znam Łukasza, więc trudno mi było się do niego odezwać i też moje życie tak pędzi, że trudno mi łapać rzeczy, które nie są absolutnie niezbędne. I jakoś nie pomyślałem, że może jest to potrzebne. My idziemy z bardzo doświadczonymi ludźmi, co prawda ci doświadczeni ludzie to nie są osoby niewidome, ale właśnie lekarka, która idzie z nami, no to specjalizuje się w chorobach wysokościowych i była już na niejednym szczycie powyżej 7000, w sumie nie wiem, czy powyżej 8, ale na pewno powyżej 7, więc wyżej niż będziemy. No jest to fachowiec i na Kilimandżaro też już była, będzie dziewczyna z GoPro, Ela, która no też ma duże doświadczenie, też w takich wysokich górach. No i no choćby Michał też już był powyżej 5000. Bardzo się opieram o ich doświadczenia. Myślę, że też no, te doświadczenia, które wynoszę tutaj z gór, z naszych biwaków, no bo ich było trochę, jakoś mnie uspokajają, że damy radę.
Czy rozpocząłeś jakiś taki specjalny program treningowy, jeżeli chodzi o przygotowanie się do tej wyprawy? Właśnie nie wiem, czy to jest bieganie, czy to jest siłownia, czy to jest pływanie?
No właśnie to, na ile się orientujemy, każdy trening wytrzymałościowy, każdy trening w górach jest na wagę złota, ale też taka ogólna sprawność jest szalenie ważna, więc ja szczerze powiedziawszy stosunkowo niewiele zmieniłem w swoich treningach, bo zdarza mi się biegać i zdarza mi się biegać właśnie po terenach takich pagórkowatych tutaj w Krakowie.
Jakie to są dystanse?
Zazwyczaj od 7 do 12 kilometrów. Także to nie są jakieś super długie wybiegania, ale już też takie, gdzie można tą wytrzymałość sobie fajnie zrobić i też jak chodzimy po górach, no to widzę, że takie wycieczki typu 20 km jednego dnia to nie jest jakiś problem. No i to powinno wystarczyć na Kilimandżaro, bo to co wiemy, no to jest tak, że tam idzie się niezwykle wolno. I to zresztą właśnie Asia mówiła, że to z czym my możemy mieć kłopot jako tacy wyrywni na szlaku, no to, że będzie trzeba mocno zwolnić. No krótko mówiąc, brakuje powietrza od pewnej wysokości, no i jak się idzie szybciej, to można nie dać rady i się gdzieś tam spalić w trasie. Natomiast no sama wysokość, no to będzie test już na miejscu, bo każdego organizm zachowuje się indywidualnie w tym sensie, że jeden na wysokość zareaguje całkiem spoko i może...
I to jest największa zagadka chyba,
tak,
prawda?
I to jest zagadka. I na to za bardzo nie da się przygotować.